Zanim otworzymy Słowo Boże, skłońmy nasze głowy do modlitwy. Chciałbym, Panie, powiedzieć Ci, że jesteś kimś wyjątkowym i najważniejszym. I chociaż słowa nie są w stanie oddać tego, co czujemy, to chcemy wyrażać nasze uczucia i nasze pragnienia dla Ciebie. Niech Zbawicielu i ten temat na nowo pokaże, kim jesteś w naszym życiu. Niech pokaże sedno życia. Wywyższam Cię, Panie, dla tego, kim jesteś i kim chcesz jeszcze stać w naszym życiu. W imieniu Twoim. Amen. Dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Temat, który związany jest z tym czasem przed świętami Bożego Narodzenia. Myślę, jest czasem, w którym warto zastanawiać się, czy ten urodzony, ale przecież który urósł i który umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił i chce przyjść, czy właśnie ten czas jest dobrym czasem dla ludzi, by wywyższać go takiego, jakim jest Jezus. Chciałbym zacząć historią, która wiele też mnie nauczyła, kiedy ją pierwszy raz usłyszałem. Rzecz dotyczy okresu późnej jesieni nad rzeką. Spacerował człowiek. Szedł i nagle w oddali patrzy chłopiec na rowerku w jaskrawo-czerwonej czapeczce. Pędził. A że rzecz działa się nad rzeką i tak ten człowiek patrzy, ale to dziecko jedzie prosto w tą rzekę. No i był przekonany, że zahamuje, ale on dosyć szybko jechał. Jak historia mówi, wpadł do tej rzeki, no i zaczęło dziecko tonąć. Ten szybko zdjął płaszcz, wskoczył do tej rzeki, uratował dziecko, potem jeszcze raz wskoczył, wyjął rowerek, otulił tego dzieciaka. No i kiedy on już tak doszło do siebie, mówi, gdzie ty mieszkasz? No dziecko powiedziało, mówi, chodź, zaprowadzę cię do domku. Więc wziął ten rowerek, zaprowadził to dziecko, puka do drzwi, a tam w drzwiach stoi potężny mężczyzna, ojciec, jak się okazało, tego dziecka. Mówi, słucham. No i ten gość, który uratował tego chłopca, opisał całą historię, że synek jechał, wpadł do rzeki, ja go uratowałem, najpierw dziecko, potem rowerek. Mówi, tutaj dziecko, tu jest rowerek, a ten patrzy na niego, a czerwona czapeczka to gdzie? Może być to śmieszne, ale w całym tym temacie, który mamy, bardzo łatwo jest zgubić sedno. I można zastanowić się nad wieloma rzeczami, ale człowiek się gdzieś nad szczegółami i wydaje się dla człowieka ważnymi zastanawia. Pamiętamy to słynne zdanie Jezusa. Mówi, nikt nie ujrzy królestwa, jeśli się nie urodzi drugi raz na nowo narodzi. Ale Jezus powiedział jeszcze coś więcej, o czym wczoraj nie powiedziałem. Jezus i to chciałbym, byśmy otworzyli jeszcze. Ewangelia Jana, bo tam czytaliśmy. 3 rozdział, powiedział Jezus coś jeszcze. 7 werset 3 rozdziału. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić, używa tutaj liczby mnogiej. Powiedzcie, kiedy używamy stwierdzenia nie dziw się? Kiedy człowiek się dziwi, czy kiedy się nie dziwi? Jeszcze raz. Kiedy mamy prawo użyć stwierdzenia nie dziw się? Kiedy ktoś się dziwi, czy kiedy się nie dziwi?
Raczej jest zaskoczony czymś, co się zdarzy.
Ale ja sobie wyobrażam, tak sobie myślę, że kiedy Jezus opowiadał Nikodemowi, człowiekowi, jak mówiliśmy, wyjątkowo dobrze obeznanemu w kwestiach zasad wiary, religii, był to człowiek modlący się, czytający Biblię, że kiedy usłyszał zdanie musisz albo musicie, w kwestii, której totalnie, jak wiemy, nie rozumiał, a o której Jezus powiedział, że jest najważniejsza, to ja sobie wyobrażam, jak te oczka Nikodema wyglądały i jaka mina musiała być Nikodema. Wiecie, nieraz jak rozmawiasz z kimś, to od razu widzisz, czy człowiek jest w temacie, czy jest nie w temacie. Czy robi takie oczy i takie, o co tu chodzi? Jezus, widząc Nikodema, mówi, ty się nie dziw. Nie dziw się. Proszę, ty się nie dziw, bo to nie jest kwestia dodatkowa, jak mówiliśmy wczoraj, ale sedno. Nie będę streszczał tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Tutaj Andrzej mówił, że jest nagrane. Ale chciałbym pójść, jak powiedziałem, o krok dalej. Bo dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Mianowicie, a może jeszcze jedna myśl związana z tym, co, o czym wczoraj powiedzieliśmy. Kiedy Nikodem biedny przyszedł do Jezusa, to Jezus zakończył całą rozmowę, by wyjaśnić, jak Mojżesz wywyższył węża, tak musi. Zapamiętajmy to, do tego jeszcze wrócimy. Dzisiaj jak narodzić się na nowo? Tak szczerze, jak narodzić się? Pierwsze urodzenie mamy za sobą, nad tym nikt się nie zastanawiał, nie prosił, nie chciał. Stało się to w sposób naturalny. Wiecie, jak nieraz człowiek by sobie tak pomyślał, a gdybym tak jednak urodził się dziewczynką, albo chłopcem, albo urodził się, no nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Gdziekolwiek, cokolwiek, na co mielibyśmy wpływ. Na to nie mieliśmy wpływu. Chciałbym zacząć od tego, że nami od urodzenia nas prześladuje niechlubne dziedzictwo. Niechlubne dziedzictwo, które w Słowie Bożym na samym początku bardzo mocno zostało określone. W jaki sposób? Gdybym miał ci, drodzy, zapytać, co dziedziczyliśmy po rodzicach, po moich rodzicach, a moi rodzice po swoich rodzicach, a tamci po swoich i tak dalej, i tak dalej, to aż dojdziemy do takiego momentu, w którym Słowo Boże mówi, że z dziada pradziada przekazujemy swoje podobieństwo. Może to nie jest odkrywcze, ale bardzo ważne, żebyśmy tutaj to ujęli. Otóż, kiedy Adamowi urodziło się dziecko, to tam jest powiedziane, że on zrodził je na swoje podobieństwo. No nie mógł już inaczej zrodzić. Każde następne dziecko rodzone było na podobieństwo człowieka. I to człowieka, który upadł. Słowo Boże mówi, przez jednego wszyscy staliśmy grzesznikami. No mógłby ktoś powiedzieć, to jest niesprawiedliwe. Jak to jest? No, ja nie wchodzę tutaj w kwestie sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. Z psa rodzi się pies, z owcy owca, a z grzesznego człowieka grzesznik. Nie ma innej opcji. Dawid dobrze to rozumiał i powiedział, oto w grzechu poczęła mnie matka. Lubię to powtarzać, to nie była kobieta, która się źle prowadziła, lekkich obyczajów. Rodzimy się cieleśni, ale Słowo Boże mówi, że nie możemy tacy pozostać, bo ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą, mówi apostoł Paweł. Rodzimy się z taką rysą. Wyobraźmy sobie, no, przepiękny samochód, spod igły, po prostu wyszedł z fabryki, możesz się przeglądać w karoserii i ktoś bierze gwóźdź i tak na całej długości przeciąga gwoździem. Taka rysa. Z taką rysą się rodzimy. A Jezus mówi, co się narodziło z ciała, z Adama i z kolejnego rodzica, to ciałem jest. Ale dalej Jezus mówi, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. I wtedy Jezus mówi, musicie się narodzić na nowo, bo co się z ciała urodziło. Więc wyobraźmy sobie, ktoś może być przepiękny, może mieć atletyczne ciało, może mieć niesamowity umysł, może być tak doskonałym w swoim życiu, może być operatywny, może dużo rzeczy próbować robić. Jezus mówi, co się narodziło z ciała, to jest tylko kwestia czasu. Ciałem jest, a ciało Królestwa Bożego nie odziedziczy. Od urodzenia. Każdy wie, że z nim coś jest nie tak. To, no każdy czuje. Wiecie, ja na przykład, jak wczoraj opowiadałem, w ogóle zanim czytałem jeszcze Słowo Boże, nie wiem, czy każdy tak ma, aż jak ja miałem, ale ja nie wiedziałem, co to jest. Ale wiedziałem, że ze mną coś jest nie tak. I naprawdę nie było to kwestia jakiegoś postępowania tylko, czy ogólnych jakichś myśli. To w środku ta rysa, o której dzisiaj powiedziałem. By zmienić to, człowiek, robi różne rzeczy. Historia podaje, że człowiek nauczył się takich metod, by poprawić swój stan. Na przykład historia mówi, że ludzie zaczęli prowadzić pustelnicze życie, sądząc, że jak się odosobni, może poprawić swój stan. Dzieci były na ofiarę nawet dawane. Czyli ludzie potrafili, mówili, ja się chcę tutaj udoskonalić. Dzieci były na ofiarę. Leżeli krzyżem, ranili się, biczowali. Był taki kiedyś system, nazwany został słupniczym życiem. Gość wszedł na taką platformę na słupie i tam spędzał swoje życie. Tam mu jedzenie przynoszono. Nie wyobrażam sobie, jak ten gość musiał wyglądać i to, co tam wokół niego. No ale takie, że każdy coś chciał zrobić, by tą rysę, ten swój stan zmienić. Wszyscy jednak umierali w przekonaniu, że zrobili za mało. Niektórzy myśleli, a może gdybym jeszcze dłużej żył, to mógłbym jeszcze to zmienić. Ale okazuje się, że jest w nas ta rysa i to puste miejsce, które żadnym czynnikiem, żadną czynnością nie jesteśmy w stanie zmienić i poprawić. Największym naszym problemem od urodzenia to jest ten grzech, czyli chora natura, zdeprawowana natura. Jakie jest Boże wyjście? Właśnie. Jak z tego wyjść? Jak to ma się stać po kolei? Drodzy, może niektóre rzeczy będą dla nas znane, ale wierzę, że będą takie, których nigdy jeszcze nie słyszeliśmy. Tak myślę. I nie chodzi o jakąś oryginalność, ale chodzi o to, żeby ułożyć pewne rzeczy po Bożemu. Po pierwsze, żeby wyjść z tej rysy, z tego, co mamy od urodzenia, z tego podłego stanu. I to nie ma nic wspólnego z piękną buźką, z piękną twarzyczką, ze zdrowymi nóżkami, ze zdrowym serduszkiem, dobrze bijącym, z dobrze ułożonym mózgiem. To nie ma nic wspólnego. Bóg najpierw robi rzecz szokującą. Ja temu się zwykle przeciwstawiałem, kiedy czytałem Biblię. Nie lubiłem tego, a dzisiaj to kocham. Co Bóg najpierw robi? Bóg robi coś, co jest trochę takim pewnym elementem, o którym kiedyś Sokrates powiedział, później też Platon powtórzył. Znaj siebie. I ja kiedyś myślałem, że to jest dobre zdanie. Ale dzisiaj twierdzę, że ono nie jest dobre. Dlaczego? Podzielę się. Otóż my nie jesteśmy w stanie siebie poznać. Nam trzeba Bożej wiedzy o nas. Czyli jaka jest Boża wiedza? Boże, co Ty mówisz o mnie? A więc jacy naprawdę jesteśmy w Bożej ocenie? Te teksty, które w Słowie Bożym mówią o naszym stanie, no nie są wcale przyjemne. Ale są prawdziwe. I dlatego je kocham. Bo z Bogiem jest tak, że Jego celem nie jest mówienie przyjemnie, ale mówienie tak, jak jest. A tak, jak jest, to jest prawda. I kiedy na przykład Bóg mówi, kto znajdzie człowieka sprawiedliwego? W Księdze Przypowieści jest takie słynne pytanie. I to nie jest takie, kto znajdzie? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Człowiek cały jest chory. I zadałem sobie pytanie. Powiem wam, ja zwykle się butowałem przed tym. Mówię, Boże, dlaczego Ty tak nie zostawiasz suchej nitki na człowieku? Zwykle o sobie myślałem, no aniołem nie jestem, ale już taki nie całkiem ostatni. No to dlaczego akurat ja mam tak się uznać, że ja taki cały chory jestem od stóp do głów? Trochę chory, okej. Ale tak cały chory? I wiecie, ja przez lata miałem z tym problem, bo kiedy czytałem fragmenty, że Bóg mówi, nie ma ani jednego, wszyscy zgrzeszyli, człowiek chory od stóp do głów. Tak opisuje Bóg człowieka. I mnie w tym całym układzie też tak stawiał. Na początku się buntowałem. Na początku się nie zgadzałem. Ale mówię później, Boże, no Ty jakiś musisz mieć cel. Dlaczego w taki sposób? Dlaczego nie mówisz, że my tak tylko trochę mamy problem? Tak tylko troszeczkę, albo tak może 80% zła, a tak trochę jest też dobra. A tu cały człowiek chory. Cały chory. Dlaczego, Boże, ty to tak robisz? To był, słuchajcie, ja mówię to jak ja to przeżywałem. Na pytanie, dlaczego Bóg pokazuje taki stan i że w ogóle go pokazuje, a przecież mógłby inaczej, to myślę, że odpowiedź jest następująca. Po pierwsze, by człowiek, bym ja, mówię o sobie, to do mnie musiało dotrzeć absolutnie, bym przestał żyć w fikcji i w kłamstwie o sobie, że mój obraz prawdziwy jest tylko wtedy, kiedy przyjmę całym sercem Bożą myśl o mnie. Ja mogę nie zgadzać się z tym. To znaczy, może być ból w moim sercu. Ale nie zmieni to faktu, że kiedy lekarz mówi, że mam chorą nogę, to nawet gdybym wszystkim na głos krzyczał, że jest inaczej, nie zmienia to faktu, że chora noga jest. Moje twierdzenie o faktycznym stanie mojej nogi nie zmienia choroby, ale robi rzecz dużo tragiczniejszą, a mianowicie wprowadza mnie w okłamywanie samego siebie. Apostoł Paweł w pewnym momencie powiedział zdanie, które jest dosyć mocne. O sobie mówił przecież, cytuję, nędzny ja, człowiek. Wiecie, jak człowiek tak patrzy na innych, na przykład jakiś tam utytłany w tym, wiecie, w swoim grzechu, jakiś tam, wiecie, patologia, no i tak człowiek na niego patrzy, ale nędzny gość, ale facet nędzarz. A Bóg, apostoł Paweł mówi, nędzny ja człowiek. Nie mówi, ja fajny człowiek, ale ja świetny człowiek. A pisze to jako ktoś, kto już sporo napisał. Wcale nie nowicjusz. I mówi o sobie, nędzny ja człowiek. Mocne zdanie. Bóg wie, że tylko w taki sposób, dlaczego zatem objawia taki stan? Bo tylko w taki sposób Bóg wie, że możemy przyjść do Niego jako chorzy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Pierwszym krokiem nowonarodzenia, jak narodzić się na nowo, jest przyjście do Jezusa, tak jak zrobił to Nikodem. Pierwszym krokiem do nowonarodzenia jest przyjście, wiedząc, że ze mną coś jest nie tak. I nie próbuję leżeć krzyżem, nie próbuję udowadniać, że jest inaczej. Wiecie, bo człowiek nieraz, tak jak mój tata, nie mówiliśmy, że ma problem alkoholowy. A on, gdzie ja mam problem? Zawsze wchodził w zaprzeczenie. Zawsze. Wiecie, człowiek jak sobie zaprzeczy, znaczy zaprzeczy stan faktyczny, to on, jak ktoś powiedział, jest ten, że jest to gorszy stan niż jego choroba. Zaprzeczenie jest gorszym stanem niż choroba, której zaprzecza. Bóg najpierw objawia nam, kim jesteśmy w naszej naturze, by pokazać, kim możemy się stać w Jego naturze. Nigdy człowiek nie weźmie czegoś lepszego, kiedy to, co ma, jest dobre. Kiedy to, co ma, jest piękne, wystarczające, albo tak tylko trochę złe, a tak dużo jest dobrego. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, mówi apostoł Paweł, jest nowym stworzeniem. Biblia mówi, że my mamy być w Chrystusie. Mamy mieć pełnię w Nim. To jest pierwsze. Drugie. Bóg chce, nie tylko objawia mi mój stan, czyli nie tylko pokazuje mi, słuchaj, stąd jest kiepsko. Nie mam ci za złe, że jest, bo ty się urodziłeś z ojca i matki taki, a oni urodzili się tacy ze swojej matki i ojca. A tamci jeszcze. I tak oto do Adama. Ja nie mam ci za złe. Nie mam pretensji do ciebie, że się takie urodziłeś. Nie mam. Jest jeden problem tylko. Tylko jeden. Naszym problemem nie jest to, że jesteśmy chorzy, ale to, że nie chcemy uznać Bożej diagnozy o mnie. Słowie Bożym otwórzmy Księgę Objawienia na znanym wersecie. Kiedy apostoł Jan mówi o stanie ludzi, to jest objawienie, Księga Objawienia, otwórzmy. I w trzecim rozdziale tam są takie słynne słowa do ludzi, do Kościoła. I ten obraz, który Bóg mówi, jest bardzo przykry. Mianowicie czytam werset 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I teraz chodzi mi o te słowa. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Bóg wie, ile razy czytałem ten werset, ile razy go słyszałem. A ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na coś, na co Bóg mi bardzo mocno położył, bardzo mocno myśl. Tu jest, wiecie, tu można na wiele rzeczy zwrócić uwagę. Wiecie, na co Bóg mi położył? Dlaczego on nie wie, czy ona nie wie, skoro on jej mówi? Czy rozumiecie, do czego dążę? Jeszcze raz. Jest ktoś, kto mówi, słuchaj, masz złamaną nogę. Tylko tyle, okej? Jest teraz pytanie, dlaczego ten ktoś, kto słyszy, masz złamaną nogę, nie wie? No jakiś, jeszcze raz. Jest ktoś, kto mówi, biedny, ślepy i goły. No już gorszego stanu. Spróbuj znaleźć gorszy stan. Ślepy, biedny i goły. Spróbuj znaleźć gorszy stan. Biedny, ślepy, goły. I Bóg mówi, że taki jest, ale Bóg mówi, ale ty nie wiesz. Wow. No jak? Nie wiesz, skoro ja ci mówię, że ty taki jesteś. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Bo to nie ma znaczenia, czy mówi nawet sam Bóg. Ja kiedyś myślałem, że jak mówi Bóg, no to już wszystko jest okej. Pamiętacie, co wczoraj powiedziałem, że nie wierzę w to, że Bóg jest wszechmogący? Mówię to przed wami i przed każdym to powiedział. Nie wierzę, że Bóg jest wszechmogący. Ponieważ gdyby Bóg był wszechmogący w pewnym znaczeniu, to dlaczego ten wszechmogący Bóg nie może zrobić wielu rzeczy jako wszechmogący, żeby ktoś, no nie wiem, inaczej żył, żeby zrobił to, co Bóg mówi? Bo Bóg jest wszechmogący tylko wtedy, kiedy mówię, wierzę, Panie, w to, co Ty mówisz. Bóg nie ma władzy nad człowiekiem, który chce inaczej. On nie może inaczej. Bóg nie ma władzy innej niż przyjęcie przez człowieka Słowa Bożego. Dlatego jeśli ktoś mówi, że Bóg jest wszechmogący, owszem, może myśleć o gwiazdach na niebie, może mówić o przyrodzie, ale nie o człowieku. Bo wszechmoc Boga kończy się wtedy, kiedy zaczyna się wszechmoc człowieka. Wszechmoc Boga kończy się, kiedy zaczyna się Jego, czyli człowieka. Moja wszechmoc i moja wiedza. Wierzę w to, niedawno na ulicy, kiedy stałem, to ze mną Dorotka wtedy była, i kiedy trzymaliśmy ten transparent, powiedziałem do jednej osoby, tam inne osoby też słyszały, że dzisiaj wierzę, że jest tylko jedna religia niebezpieczna, bardzo niebezpieczna, która brzmi wiem. Ta religia polega na tym, że człowiek tak wie, że już więcej się nie chce dowiedzieć. Ja wiem. Ja wiem. Bóg nie może przebić się często przez moje wiem. Przez to, kiedy ja już naprawdę wiem. Bóg mówi, no to co mogę ci powiedzieć, żebyś ty przyjął, jeśli ty wiesz? Dlaczego on nie wie? Uwaga, tylko złapmy tę myśl. Dlatego, że on już wie. Dlaczego nie wie tego, co Bóg mówi? Bo on już wie. On już ma swoją wiedzę. I to jest ten ból, Boży ból, ponieważ mówisz. Czyli ponieważ wiesz. Ponieważ mówisz, dlatego, że wiesz. Ale mój obraz o tobie jest taki. Powiedzcie do zdrowych czy chorych? To jest bardzo ważne teraz pytanie. Do zdrowych czy chorych Jezus powiedział słowa: zdrowi lekarze nie potrzebują. Wydaje się, że odpowiedź jest bardzo prosta, ale spróbujmy pomyśleć. Do jakiego rodzaju ludzi Jezus powiedział, czyli czy do zdrowych czy chorych? Zdrowi lekarza nie potrzebują. Ale którzy? A więc jedna i druga odpowiedź wydaje się, że jest prawdziwa, bo gdybyśmy powiedzieli, że do zdrowych będzie prawdziwa i do chorych też. Ale tylko jedna z Bożego punktu widzenia jest prawdziwa. Pan Jezus powiedział to zdanie do ludzi, którzy naprawdę byli chorzy i potrzebowali zdrowia i potrzebowali lekarstwa, ale oni podobnie jak tamci, o których czytaliśmy, uważali, że są zdrowi. Tylko ten, kto uważa, że jest chory, będzie zawsze chciał Jezusa. I nie ma skończonego etapu. Nie ma. Za każdym razem. Chory jest według słów Jezusa każdy. Każdy Jego potrzebuje. Ale jest zdanie, które mnie przeraziło, kiedy je pierwszy raz w swoim życiu przeczytałem. Czy może ktoś otworzyć Księgę Izajasza 5:21? Jest kilka jeszcze wersetów, które warto w tej myśli przeczytać. 5:21. Izajasza. Księga Izajasza. Poproszę o odczytanie.
Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych.
To jest bardzo podobne do tego, o czym mówiliśmy. Czy ci ludzie są mądrzy i zdrowi, czy oni nie są? Przeczytajmy jeszcze raz na głos.
Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych.
Jezus zaczyna słowami biada, znaczy tutaj Bóg. Natomiast Pan Jezus, pamiętacie, w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie wielokrotnie do pewnych ludzi też mówił biada. Nie wiem, czy pamiętamy. Biada, biada. I kiedy przeczytamy to, co Jezus mówił za każdym razem biada, a potem coś powiedział, to dokładnie wypisz, wymaluj tylko troszeczkę innymi słowami, ale to jest charakterystyka, bo biada jest w oczach Bożych każdemu, kto we własnych oczach, we własnym, czyli w swoim egoistycznym przekonaniu mówi, jest dobrze, kiedy jest źle.
We własnym
mniemaniu. Wow, tu jest mocny. Ale jest też, jak ktoś notuje, Księga Przypowieści, tylko ja zacytuję, 30:12, jak ktoś notuje, to proszę zapiszmy. Ród we własnych oczach czysty, chociaż czysty nie jest, mówi Bóg. No to jest to słynna historia dwóch ślepych, którzy jadą pociągiem sami, i rozmawiając z sobą, jeden i drugi przed drugim, przed sobą ukrywają, że są ślepymi i opisują obraz za oknem, jaka to piękna pogoda i jak jest pięknie jeden przez drugiego, i nagle w czasie tej podróży dosiada się do nich człowiek, który widzi. I tak usiadł i przysłuchuje się konwersacji i zorientował się, że jeden i drugi jest ślepy, że po prostu opowiadają nieprawdę. I to jest, przypomina właśnie dzisiaj stan człowieka, któremu nawet Bóg nie jest w stanie zabronić, znaczy nie jest w stanie zaingerować, bym myślał o sobie tak, jak myślę, jeśli nie przyjmuję myśli Bożej. Bóg nie jest w stanie zabrać nam, On może wpływać, On może prosić. Jest taki fragment, który brzmi, gdzie Bóg mówi w księdze Jeremiasza, tylko uznaj swoją winę. Bóg prosi w słowach tylko uznaj. Ja Cię proszę, Ty tylko to zrób. Leczenie może zacząć się wtedy, kiedy wiem, że jestem chory. Ale czy ten proces może się zakończyć? Zadałem sobie pytanie. No bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, no przychodzę do Jezusa, uznaję, że jestem chory. Kiedy przestaję przychodzić do Jezusa jako chory, nigdy zdrowy nie będę. Nie ma takiego stanu, w którym mogę powiedzieć, że jestem zdrowy, tak, by nie przychodzić do Jezusa. Nie ma takiego stanu. To jest w chrześcijaństwie niebezpieczne. Większość ludzi uważa, że jest taki stan, w którym doszliśmy do poziomu wiedzy, która nam już zabrania albo przeszkadza w uznawaniu, że ja ciągle jestem w stanie potrzeby i przychodzenia do mojego Pana. Leczenie zaczyna się, kiedy wiem, że jestem chory. Przegrywa ten, kto nie uznaje się winnym. Pamiętacie, dlaczego Łotr wygrał? Bardzo mi się to podoba. Dlatego, że uznał, że jest winny. On nie dotykał krzyża. On nie był obok krzyża. On na krzyżu wisiał. Uznał. Tą śmierć każdy musi przejść. A mój tata, pamiętam, był w takim stanie w pewnym momencie swojego życia, że był chory, nie uznawał. Później, kiedy już uznał, że jest chory, zawsze podawał sobie, jestem w stanie sobie poradzić. Poradzę sobie. Inni słabeusze, ale ja sobie poradzę. W księdze Jeremiasza, 13 rozdział, werset 23, jest taka myśl, pytanie, które ja inaczej odczytywałem, niż Bóg je podał. Jeszcze raz. Czy wiecie, że nieraz czytając Biblię możemy ją czytać i myśleć, że we fragmencie tym jest dokładnie to, co ja myślę, ale okazuje się, że tam no jednak jest inaczej. Przeczytajmy 13:23. To jest pytanie, które bardzo często inaczej jest zadawane, niż Bóg je zadał. Za chwilę sobie to wyjaśnimy. Proszę.
Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?
Wiecie, jak ja ten fragment zwykle czytałem? Chociaż on jest tak napisany, jak jest napisany. Wiecie, jak ja go czytałem? No, czy ten murzyn, który jest murzynem, bo nie jest inaczej, tylko jest murzynem, czy ktoś tego murzyna może zmienić? I zobaczcie, że fragment absolutnie nie mówi o tym. Jak jest napisane?
On może się sam zmienić.
Czy murzyn może? Nie czy murzyna można, tylko czy murzyn może. A pantera czy może? Tam nie jest powiedziane, czy ktoś panterę, albo czy ktoś murzyna może. Nie. Jeśli w mojej Biblii jest tak napisane. Czy ten murzyn? I wtedy przyszło olśnienie, największe chyba w tym temacie. Że człowiek, który na przykład jest tym murzynem, to jest ten stan nasz od urodzenia. Ja nie obrażam teraz oczywiście osób, które są innego koloru skóry. Rasistą nie jestem. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Że ktoś, kto się urodził w stanie, w jakim jest, i nagle mówi, no tak jak Jackson choćby, mówi, a ja się nie zgadzam. I po prostu mi się to nie podoba, bo bardziej mi się podoba biała skóra i chcę być biały. No i teraz jest takie pytanie. Tak siedzi, a pieniądze mam. Możliwości mamy, lekarzy też. No to przecież co by nie... I teraz jest takie pytanie. Czy murzyn może? Chce, ale czy może? Czy jest w stanie? To, że chce, to, żeby chciał, żeby próbował i żeby myślał, że to się da, nie zmienia faktu jednego, że murzyn nie może zmienić, ani pantera nie może, bo taka się urodziła, co nie oznacza, że nie ma kogoś, kto może. To jest kierunek, który za chwilę pójdziemy dalej do przodu. Bóg chce powiedzieć, nie zaczynaj robić rzeczy, która do ciebie nie należy. Nie mam pretensji, że jesteś murzynem, że się urodziłeś, ale mam pretensję, że po pierwsze nie chcesz zgodzić się, że jesteś murzynem, po drugie, że myślisz, że jesteś w stanie sam sobie pomóc, albo może znajdziesz kogoś innego, kto będzie starał się to zrobić. Murzyn nie może. Czy murzyn może? Nie może. A wy przywykli, czy możecie? No i ktoś może powiedzieć, no a jak nie? No przecież spróbuję, będę próbował, będę robił. No zgoda. No ja nie mówię, że nie będziesz próbował, ale czy jesteś w stanie zmienić swoją naturę? Tu nie idzie o dobre postępowanie i nawyki. Pamiętacie, niektórzy to słyszeli, PNP, poprawna nauka postępowania w chrześcijaństwie jest niebezpieczna, jeśli nie wynika z nowonarodzenia. Gdyby tonący mógł sam sobie pomóc, nie wołałby ratunku, czyż nie? Dlatego niebezpieczne w chrześcijaństwie jest to, sam sobie polecę. Mam radę. Czy murzyn może? Bóg mówi, nie wygłupiaj się. Nie próbuj robić rzeczy, które do ciebie nie należą. Proszę, nie rób tego. Stracisz pieniądze i tak jak masę ludzi wydaje pieniądze na terapię, które na troszkę popychają do przodu. Nie zmieniają stanu serduszka. Nie do nas należy stwarzanie nowego człowieka. Nie ma człowieka, który by się zmienił. By się zmienił. Nie ma. Nie masz, nie może być. On może się troszkę poprawić, troszkę się zreflektować. Niektórzy mówią, no co ty tak robisz? No czemu ty taki? No dobra, już będę inny, no. A później tak do diabła robi. Jaki zatem jest ratunek? Ale fajny. Ratunek jest jeden. I tutaj w tym właśnie, tej kwestii, może troszkę będzie zaskoczeń. Wierzę w to, że ratunek jest tylko jeden. Śmierć starego człowieka. Mówi Jezus, jeśli ziarno nie obumrze, pozostanie pojedynczym ziarnem. Życie rodzi się ze śmierci. Mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15:31, codziennie umieram. Wow. I codziennie się na nowo naradza. Bo tylko ten się rodzi, kto umiera. I zmartwychwstanie musi być poprzedzone śmiercią. Nie ma zmartwychwstania, jeśli nie ma śmierci. Wielu w chrześcijaństwie, wiecie, co zauważam? Chce się oddzielać od świata, bo mówią, no przecież w Biblii jest powiedziane, żebyśmy nie mieli nic wspólnego ze światem. I uwaga, pomyślmy nad tą myślą. Wielu oddziela się od świata, ale nie od swojej złej natury, która początkiem jest oddzielenia się od świata. Ta odnowiona, zmieniona. Stary człowiek nie może służyć Bogu, dlatego musi umrzeć. Starego człowieka nie wyrzucisz sam, jak wcześniej powiedziałem. To Duch Święty musi do tego doprowadzić. Musimy dojść do pożegnania samego siebie. Wiecie, niedawno Bóg położył mi na sercu coś takiego. Kiedy nieraz żegnamy kogoś, jest smutek. Czy wiecie, że podobny jest smutek, albo dużo większy, kiedy człowiek ma pożegnać się sam z sobą? A to jest konieczne. Trudno żegnać się z samym sobą, to jest najważniejsze. Człowiek broni się, nieraz ktoś mówi, musimy bronić swojego honoru, a tu nie ma czego bronić. My nie mamy czego bronić, bo my z urodzenia, to co się ciałem narodziło jest cielesne, jest podłe. Ono może pięknie wyglądać, ale pomyślałem, że hiena, no weźmy taką hienę, ona jest brzydka. No, nie wiem, hiena mi się nie podoba. No, nie wiem jak wam, ale mnie hiena się nigdy nie podobała. Ale hiena jest hieną, dlatego że się taka urodziła. No i teraz biedna co? No usiądzie albo koleżanki zaczną ją upiększać? Co z tego wyjdzie? Już hiena to zawsze będzie to takie brzydkie, że hej. Ona musi umrzeć. Ona, jeśli Bóg nie leczy... Uwaga, to jest... Bóg nie leczy nieuleczalnie chorego. Wiecie, ja kiedyś myślałem, że w chrześcijaństwie wszystko polega na leczeniu nieuleczalnie chorego. A dzisiaj wierzę, że Bóg nie ulecza nieuleczalnie chorego, tylko go uśmierca, by urodziło się coś na nowo. Otwórzmy list do Rzymian, 6 rozdział. To jest temat, który mógłbym, drodzy, cały tydzień... On jest tak wielki, tak wiele tego jest. Apostoł Paweł w 6 rozdziale i w wersecie 6 mówi, wiedząc, i apostoł Paweł w liście do Rzymian kilka razy używa słowo wiedząc, nie przypuszczaj, wiedząc, że nasz stary człowiek, nasz, zobaczcie, nie mówi wasz, nie, wasz, a wy tam się naprawcie. Wasz. Nasz stary człowiek i teraz został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Czyli kiedy widzimy, że ktoś służy grzechowi, rozwija się dosyć mocno, to przecież kiedy mu powiesz, no nie bądź już tą hieną, no czemu ty tą hieną jesteś, ale ty łobuz taki jesteś. To jest tylko fakt, że on nie przyjął swojej śmierci na krzyżu. Bo to się stało, ale on tego nie przyjął, bo wiecie, to, że się coś stało, to tak jak powiedziałem, no ślepy może być ślepy, ale jak on nie uzna, no to co z tego? Chwała Panu. Ale dalej apostoł Paweł w 13 wersecie tego samego rozdziału, otwórzmy, mówi, niech ktoś na głos przeczyta. Piękna teraz myśl. Ten sam rozdział. Spróbujmy. Tak.
I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
Czy zauważyliście, o czym on, ja tyle razy w tym wersie czytałem, on mówi, że kto jest ożywiony? Z czego? Ożywiony jest właśnie. Czy on był ożywiony z życia? Czy on był ożywiony tak z takiego fajnego funkcjonowania? Ożywionych z martwych! Nie wiem, czy złapaliśmy teraz tę myśl. Życie zaczyna się od tego, że najpierw jest śmierć. Nie poprawianie, nie klejenie, nie maseczka. No i mówi, no to postępuj dobrze. No weź tak teraz dobrze rób. No bo w Biblii jest tak napisane. Ty, a on gość żyje w naturze podłej, także hej. Bo on nadal jest cielesny. Przecież apostoł Paweł wiele razy o tym mówił, że chrześcijanie, którzy złapali wiele ciekawych nauk, nadal w podłej naturze żyją. Bo nie urodzili się. A dlaczego się nie urodzili? Bo nie umarli. A dlaczego nie umarli? Bo nie przyjęli, że Jezus uśmiercił ich na krzyżu. Prawda? Jedna z najpiękniejszych. Sami nie możemy, jak powiedziałem. Dlatego Bóg zrobił coś ciekawego. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan, bo tu już mam wiele takich odnóg i bronię się, żeby nie wchodzić w inne kwestie, więc muszę się trzymać. Wiecie o tym, że jedyną śmiercią, gdzie człowiek nie może sam dokonać, to jest ukrzyżowanie. Dlatego Jezus dokładnie ukrzyżował nas, jak mówi apostoł Paweł, ale zrobił coś, co muszę teraz bardzo uwypuklić. Jeżeli nie mogliśmy sami wyjść z naszego stanu podłego, to Słowo Boże mówi, że pojawił się dar. Ten niezasłużony dar. Nie w wyniku naszego dobrego postępowania, ani zasług, ani chęci, pragnień, decyzji. Nic z nas nie było, co spowodowało, że nasz Pan dał siebie. Oprócz tego, że On chciał, bo kochał. W Słowie Bożym w liście do Efezjan jest powiedziane, drugi rozdział, werset 8, Boży to dar. Jeśli Boży, to nie ludzki. A jeśli dar, to już nie zasługa. Z darem jest tak, że jest prezentem, a nie czymś zasłużonym. Darem. Ale to, co On naprawdę dał. Ja przez lata myślałem, że Bóg dał taką jakiś wpływ swój. Bóg dał taką łaskę na przykład. No coś takiego fajnego dał. No ale przecież Słowo Boże definiuje, co On naprawdę dał. Teraz dojdziemy do rzeczy tak istotnej. Boży to dar. Z nieba zszedł konkretny dar w postaci Jezusa. I kiedy Jezus przyszedł, to do właśnie Nikodema co powiedział? Bo Bóg miłował świat, że dał. No co dał? No szczerze, no co On dał? Czy dał jakiś wpływ fajny? Syna swego, by ten, kto w Niego wierzył. Bóg dał tak wielki dar, który w księdze Ezechiela, i to błagam, byśmy otworzyli, bo to będzie dla niektórych zaskoczeniem, 36 rozdział. Chociaż my, niektórzy jak byli w szpitalu, to pamiętamy, że tam o tym troszeczkę mówiłem. 36 rozdział, ale piękna tutaj jest myśl. I werset 26. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Zastanawiałem się kiedyś, co Bóg faktycznie zrobił, kiedy powiedział, że dam wam serce nowe, dam wam. Rodzic dla ratowania dziecka, jeżeli by dawał tylko coś pośredniego, a nie dał siebie, to jest to pomyłka. Pan Jezus wiedział, że jedyne, co można dać człowiekowi, by go uratować, to dać swoje serce. Jego serce przestało bić tylko dlatego, żeby moje zaczęło bić. Ale tak naprawdę to jeszcze nie chodzi o to, żeby moje zaczęło bić to stare. Tylko, że we mnie zaczęło bić Jego serce, jeśli ja przyjmuję je wiarą. Jeszcze raz. To jest transakcja, która nie polega na tym, że Jezus umarł, a ja, żebym się zachwycił. Panie Jezu, jaką Ty wielką rzecz za mnie zrobiłeś i dalej moje podłe serce bije. On chce, by Jego serce biło we mnie. Jaki mam na to dowód? setki dowodów mam na to, że Bóg nie chce, by moje serce było, żeby się wzruszało, moje serce, żeby się wzruszało na punkcie tego, co Jezus zrobił, tylko żeby Jego serce zamieszkało we mnie. Ja dam wam moje serce. Czyli kogo? Siebie. Jezus to udowodnił. Dam wam serce nowe. Nowy człowiek i nowe serce są z nieba. Nie z myślenia. Nie z takiego przeżywania tak ogólnie. Chrystus w was, a dokładnie Jego serce we mnie. I za tą transakcję nie da się zapłacić. Nie da się zadośćuczynić. Ona jest darem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Jaki mam na to dowód, że On chce, by Jego serce biło i żeby to On był we mnie. I to jest nowonarodzenie. W drugim liście do Koryntian 5:15 apostoł Paweł mówi: On, czyli Jezus, umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli. Nie. A w liście do Galacjan 2:20 żyje nie ja, ale we mnie żyje Chrystus, czyli tu zaczęło bić serce. On je przyjął. Bo już jego, pamiętacie, kiedy mówi Paweł, nędzny ja człowiek. Jak mówisz, że jesteś nędzny, to zaczyna się proces leczenia. I wtedy przychodzisz, Panie, nie zostawiam nawet 3/4 mojego serduszka. Nie zostawiam. Całe jest do śmierci. A przyjmuję Twoje. To jest decyzja, którą Nikodem zrozumiał. Cała jego nadbudowa i religia niczym była. On przyszedł do Jezusa i nie wiedział jeszcze, po co przychodzi. Bo on myślał, że Jezus go czegoś nauczy tak ogólnie. A on mówi, ty się musisz na nowo narodzić. Jesteśmy powołani tylko do tego, aby żyć dla Jezusa. Dla niczego innego. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Jest taka historia, która mnie wiele nauczyła, a dotyczy decyzji. Mianowicie prawdziwa historia mówi o tym, to było w latach 80. w jednym ze Stanów, w Stanach Zjednoczonych. Mogę to odszukać, nie pamiętam w którym, ale to była autentyczna historia, którą opowiadał człowiek ze Stanów. A była kara śmierci za śmierć. Ja nie wiem, czy jeszcze w niektórych Stanach, gdzieś w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, ale w latach 80., kiedy jeszcze byłem w seminarium, pamiętam, ta historia obiegła cały Stany Zjednoczone. Człowiek, który grał w karty z drugą osobą, zamordował człowieka tylko dlatego, że przegrał wszystko. Żona, dzieci spały w domu, a on po prostu nie wiedział, co zrobić. No przecież i on wszystko przegrał, co miał. I nie wiedząc, co robić, to zamordował swojego gracza. Wyszło to na jaw, został skazany, siedział w celi, czekał na wyrok i gubernator stanu, w którym to się działo, był jedyną osobą, która mogła ułaskawić tego człowieka. On powiedział, że nie, on tego nie zrobi, ale ilekroć przychodził do swojego gabinetu, to niemalże z całego kraju napływały listy z błaganiem, by dać mu wolność, ponieważ tamtego już się nie uratuje, który został zamordowany, a tu chodzi o to, że on ma jeszcze rodzinę, no więc trzeba by coś zrobić, pomóc. Gubernator powiedział, ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobię, kiedy go uratuję, kiedy ułaskawię. No więc podpowiedział mu ktoś mądry, twierdzę, że bardzo mądry, powiedział, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście on jest gotowy na to, przebierz się nie jako gubernator, tylko pójdź, nie wiem, jako mnich czy jakiś klecha do tej celi w kapturze z podpisanym aktem ułaskawienia. I on to zrobił. Podpisał ten akt, włożył, przy przebraniu poszedł. Wszedł do celi, a więzień stał tyłem do niego, przodem do ściany, do okna. I ten gubernator, zmieniając głos, zaczął mówić, że chciał z nim porozmawiać, a tamten nieustannie powtarzał, Proszę wyjść, nie chcę z nikim rozmawiać, proszę wyjść, nie chcę z nikim rozmawiać. Ale on mówi, ale poczekaj, daj mi chociaż kilka słów, chcę ci coś powiedzieć, bardzo ważnego. Proszę i coraz głośniej wyjść, nie chcę z nikim rozmawiać. A tamten też go zaczął przekrzykiwać, w końcu ten go złapał. Mówi, nie chcę mieć na swoim koncie drugiego morderstwa, wyjść. I zaczął pukać i wyprowadzili go. Na oczach strażnika więziennego wziął akt łaskawienia i podarł. I poszedł. Gubernator. Strażnik wziął podarte akt łaskawienia i wchodząc do celi mówi, człowieku, czy ty wiesz, coś ty zrobił? Wiesz, kto tu był? To był sam gubernator. A to jest twój akt łaskawienia. Kiedy skazywano tego człowieka na krześle elektrycznym, jak zwykle proszono, czy zadano pytanie, czy chciałby coś powiedzieć. On mówi, owszem. Powiedział, powiedzcie wszystkim, nie umieram dlatego, że zabiłem człowieka, ale dlatego, że odrzuciłem akt łaskawienia. Jeśli miałbym dzisiaj powiedzieć, kto umrze naprawdę i na zawsze, to nie ten, kto grzesznikiem się urodził, ale ten, kto nim pozostał, ponieważ odrzucił akt łaskawienia. Niech Bóg prowadzi nas w tym myśleniu. Jutro pójdziemy o krok dalej. Gdybym miał powiedzieć zatem, jak narodzić się na nowo, powiedziałbym jedno zdanie. Należy po pierwsze przyjąć obraz Boga o mnie. Przykry, bardzo przykry, nieprzyjemny. Po to tylko, aby w tym stanie przyjść do Jezusa. By powiedzieć, przyjmuję Twoje serce. I wtedy następuje moja śmierć, a zaczyna się życie. To dzieje się każdego dnia. Jeżeli to nie dzieje się każdego dnia, to żyjemy w żyjącej śmierci. Czyli funkcjonujemy, ale to jest tylko funkcjonowanie. Jest ktoś, kto codziennie chce nas ożywić nie słowami ogólnymi, ale chce ożywiać nas darowanym sercem, które jest zdrowe, szczęśliwe, które jest najlepsze, które ma jedyną wartość przed Bogiem. To jest serce Jezusa. I za to chcę Mu bardzo podziękować. I codziennie nie wystarczy nam życia, żeby to robić, ale życie zaczyna się od tego, kiedy przeżyje swoją śmierć. Nigdy życie nie zacznie się, kiedy nie przeżyjesz swojej śmierci i nie wejdziesz w to w zrozumieniu Bożym. Niech Bóg będzie za to uwielbiony. Dla Jego chwały.